No to już zaczniemy nasze pierwsze spotkanie w naszej praktyce z niesamowitą Lili. Ułóż się wygodnie, kochana, na początku, jak zawsze. Możesz siedzieć, możesz się położyć. Najważniejsze, żebyś była obecna. Jeżeli się przepraszam Was za mojego minionka, który teraz miał, czy mam nadzieję, że niedługo już będzie spokojniejszy. I najważniejsze, żebyś była obecna, więc jeżeli położysz się, a okaże się, że przysypiasz, że gdzieś odbiegasz, że się wyłączasz, zrób wtedy głębszy oddech, poruszaj się, kochana, zmień pozycję. Także jak chcesz, możesz też być w ruchu w tej praktyce i tak jak Ci będzie wygodnie, w ogóle wstań się, tak, żeby najważniejsze, tak żeby Cię było, tak żebyś była obecna, to jest super ważne. Więc już kiedy siebie ułożysz, zamknij oczy i tradycyjnie zrób kilka głębszych wdechów i wydechów. I zrób je tak, żebyś usłyszała swój wydech, żeby usłyszeć swoje westchnienie. I gdy robisz taki wydech z westchnieniem, poczuj, jak opadasz na poduszki bardziej, na miejsce, w którym siedzisz, opadasz bardziej, albo leżysz, jak leżysz bardziej, z każdym takim głębszym wydechem. Dzisiaj słuchałam takiej energetycznej prognozy tego, co się dzieje w energii w przestrzeni teraz i ponoć teraz jest taki czas na zwolnienie, na nic, na zatrzymanie, na wejście głębiej w siebie. I tak pomyślałam, że to dzisiaj jest idealne dla nas. Gdy tak oddychasz, kochana, poczuj, jak wdychane powietrze dotyka Ciebie. I poczuj dotyk tego powietrza w nozdrzach albo w ustach. I już tradycyjnie zauważ to subtelne zaangażowanie, jakie powstaje pomiędzy powietrzem a wdychanym powietrzem, a wnętrzem organizmu. Jakiś czas zrób głębszy wydech jakimś dźwiękiem. Możesz przyłożyć gdzieś dłoń do swojego ciała, jeśli chcesz. Też fajnie, jeśli jesteś wyprostowana, ale nie sztywna. Trochę tak, jakbyś była wodorostem na dnie oceanu albo łanami zboża. Jakbyś była poruszana przez wiatr albo poruszana przez delikatne prądy wody na dnie oceanu. Niektóre z Was znają już te moje porównanie. Ukorzeniona, wyprostowana, ale nie sztywna. I gdy tak wdychasz powietrze, poczuj jego dotyk coraz głębiej wewnątrz Ciebie. Gardła, w Twoich barkach, piersiach. Jeśli chcesz, możesz wysłać te muśnięcia powietrza do różnych miejsc. Tańczy wokół pępka i dotyka pępka i sięga aż do łona. I też nie poprawiaj swojego oddechu. myślą, wyobrażając sobie, że to powinien być ja. Po prostu jest, a ty masz przy nim obecną. Może szybki, może wolny, może raz głębszy, raz płytszy, raz z dźwiękiem, raz bez. Tak się czuj, bądź obecna, kochana, i zauważ, że już tutaj nie musisz robić, a nie wywoływać, żeby on się wydarzył. Że właściwie nie ty oddychasz, tylko że jesteś oddychana. Że jakaś większa siła, moc oddycha poprzez sobie tego. I że jedyne, co możesz tu najlepszego zrobić, to po prostu czuć. Zauważ, jak twoja klatka piersiowa, piersi, brzuch unoszą się same, gdy robisz wdech. I opadają same, gdy robisz wydech. I że tak naprawdę wdychane powietrze pomoże tobie. Że wywołuje w tobie taki ruch falowania, pracowania. Na przykład taki... Zobacz, czy możesz dać mu się pokołysać trochę. Usłysz swoje westchnienie w chwili. I zobacz, czy możesz dać mu się pofalować trochę. Rozluźnij czoło, rozchyl usta. I przez chwilę pobądź ze sobą, w takim byciu ze sobą, z twoim oddechem. I z tym, jak prowadzi ciebie coraz bardziej do wnętrza ciebie. Jeśli pojawią się myśli, które cię odciągają, to powiedz im: cześć kochane, widzę was tutaj, proszę, robię wam miękkie łóżeczko. Połóżcie się, odpocznijcie. To jest więcej niż pewne, że do was wrócę, na tą chwilę sobie pooddycham. A potem na pewno do was wrócę. Także nie walcz z tymi myślami. Czy one powinny być, czy nie? Uważ, jeśli je na wakacje, i wróć do odczuwania ciała, wnętrza, oddechu, ruchu kołysania, oddechu. Bycia kołysana oddechem wewnątrz swojego wnętrza. I luźny brzuch, jesteś tramiony. I wyobraź sobie, poczuj, że stoisz, ponownie stoisz stopami na trawie, w trawie, kochana. I że twoje ciało jest ogrzewane promieniami słońca. I że wiatr muska ciebie. A puls rozgrzanej natury wokół łączy się z twoim pulsem. Twoje serce otwiera się jak pysznie dziki kwiat. Zobacz, poczuj ten kwiat. A czerwona tkanina miękko otula Twoje nagie ciało. I rozluźniona, nieśpieszna, delikatnie kołyszesz się, tak jak kołysze Tobą Twój oddech. Delikatnie falujesz i kołyszesz swoimi biodrami, przywołując ruch szakty, żeńskiej zasady energii namiętnej kreacji wewnątrz Ciebie, musującej w misie Twojego łona. I jest coraz cieplej. I gorąco promień słońca rośnie i zaczyna być jak płomień powstający z ziemi, to rozgrzewa Ciebie, i płomień spływający z nieba, które spotykają się wewnątrz Ciebie. Bo nadszedł czas, byś odzyskała swoje dawne wewnętrzne moce i nadszedł czas odzyskania pradawnych kodów Twojej dzikiej, wolnej duszy. I teraz ponownie wejdziesz do świątyni Lilith, kochana. Prowadzona antyczną, magnetyczną mocą, zobacz, jak zaczynasz poruszać się, wirować, tańczyć, niemalże być wciągana, prowadzona. Coraz głębiej wchodząca do gorącej jaskini wewnątrz Ciebie. Jakbyś spiralnie wtańcowywała siebie do gorącej jaskini wewnątrz Ciebie, gdzie lekko odurzona łapiesz swój oddech, bo ona tam jest. Widzisz ją, płomienną Lilith. Tą kustoszkę dawnych prawd dzikiej kobiecości. Kusicielkę ognia Twojej kobiecej duszy. Strażniczkę Twoich najgłębszych sekretów. Posiadaczkę klucza do Twoich najgłębszych pragnień, mistrzyni Twoich seksualnych arkan i kapłanka Twoich najintymniejszych odosobnień. I ogrzana jej gorącem już nie możesz opierać się dłużej. Nie możesz opierać się jej miłości i patrząc w jej śmiałe i kochające oczy, opadasz w jej ramiona. Poczuj pewność i ciepłość, ciepło, jaka płynie od niej do Ciebie. I zdaj sobie sprawę, zauważ, że gdy tak patrzysz w jej kochające oczy, zdajesz sobie sprawę, że ona kocha Ciebie od zawsze. Poczuj jej miłość do Ciebie. Poczuj tą miłość też w sercu Ciebie. I gdy będziesz gotowa, zadaj jej pytania, które być może już sobie zadawałaś. Wszystkie albo jedno z nich, zobacz, które Ciebie poruszy najbardziej. Zadaj jej pytania, mówiąc do niej: moja kochana Lilith. Moja kochana Lilith we mnie, powiedz mi, dlaczego jestem tutaj? Wyszeptaj te słowa. Możesz położyć dłoń na sercu, jedną i drugą na łonie. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego jestem tutaj? Za czym sekretnie tęsknię najbardziej? Czego już nie chcę odmawiać sobie dłużej? Czego już nie chcę unikać sobie dłużej? To powoduje, że moje ciało rozluźnia się, czuję przyjemność bezwstydnie i przyjmuję. To we mnie jest gotowe odsłonić się w swojej mocy teraz, kiedy czuję się cała, kompletna, cała witana. Zauważ, że to są tylko kolejne odmiany zapytania tak naprawdę o to, kochana Lilith, co jest najważniejsze dla mnie teraz. I odpowiedzi mogą ci się pojawić pod postacią obrazów, wspomnień, zapachów, dźwięków, muzyki. Różnie mogą być czytelne od razu albo nie. Jedynie zauważ, czuj, kochana. Czym najbardziej tęsknisz? Co jest gotowe odsłonić się w twojej mocy? Czego już nie chcesz sobie odmawiać? Czego już nie chcesz przed sobą sobie ukrywać? Kiedy twoje ciało bezwstydnie rozluźnia się? Co jest najważniejsze dla ciebie teraz? Bądź z tymi pytaniami czuj, bądź ich ciekawa. To mogą być najprostsze rzeczy. Niech skapują w ciebie jak krople. Niech będą jak nasiona zasiane w twoim sercu, kochana. W ogrodzie twojego serca. I możesz pozostać zamkniętymi oczami, tak jak jesteś ułożona teraz. Ja będę kontynuowała dalej. Jeśli w trakcie mojej opowieści o Lilith pojawią ci się refleksje i pytania, napisz je proszę na czacie, ja do nich wrócę. Raczej w trakcie nie będę opowiadała, żeby nie wypaść z rytmu opowieści. Ale z pewnością do nich wszystkich wrócę. No i też, jeśli będziesz chciała, pokaż się nam tutaj. Lilith istniała, zanim ludzka stopa stanęła na ziemi, na długo przed tym, zanim pojawił się na niej Adam. jej etymologia, jej imienia z babilońsko-asyryjskiego wywodzi się ponoć, tak z badań wynika z wyrazu Lilitu, który oznacza żeński demon lub duch wiatru. Oczywiście, że mi się podoba to drugie bardziej, i warto też jest zauważyć, że męski rodzaj tego zjawiska nazywa się Lilu. Ciekawie, prawda? A z hebrajskiego jej imię wywodzi się ze słowa Lail, to oznacza noc. Dalej, jak będę kontynuowała z opowieścią o Lilith, to będzie jasne, że bogini Lilith jest boginią z nurtu podziemnego, z nurtu podziemnych bogiń. Jej mottem Lilith jest, ono brzmiało, że jesteśmy z jednej ziemi zrodzeni i z jednej gliny ulepieni, więc jesteśmy sobie równi. A to oznacza, że Lilith, gdziekolwiek się pojawia, żąda całkowitej równości we wszystkim. No i według judajskiej mitologii Adam nie mógł tego pojąć. Był roszczeniowy i posesywny bardzo, nie rozumiał jej potrzeb i odmawiał prawa do równości, i często przedstawiana jest ta ich dysharmonia w wersji takiej, że Adam chciał się kochać z Lilith tak, żeby ona była cały czas, żeby leżała cały czas pod nim. I jak bardzo Lilith lubiała różne odmiany kochania się z Adamem, tak odmawiała bycia w tej jednej pozycji zdecydowanie i kategorycznie. I to jest tak, jak mogło być to możliwe, aby wielka bogini, bo Lilith jest jedną z ucieleśnień wielkiej bogini, tą, na której część wznoszono ołtarze, tą, na której część sadzono święte gaje i namaszczano świętymi olejami kamienie, tak zwane stele, jak ona mogłaby poddać się woli kogoś, kto został stworzony po niej, nie? To jakby było absolutnie niemożliwe. I to jest cały czas w tym kontekście, że ona naprawdę istniała już od dziesiątek tysięcy lat i była czczona od dziesiątek tysięcy lat jeszcze przed Adamem. I ona była tą, w związku z tym, że była tak pradawna, że ona znała sekretne imię mocy Boga. Mało kto w ogóle znał to imię. I kiedy okazało się, że Lilith nie będzie mogła z Adamem w raju tworzyć związku, relacji, że nie będą mogli być razem na zasadzie równości, to Lilith była zdeterminowana zostawić ten raj i w obronie tego, co dla niej jest ważne, stając po swojej stronie, opuścić i zostawić ten raj. I Lilith, aby móc to zrobić, użyła właśnie, wypowiedziała sekretne imię Boga, i według jednych wariantów to sekretne imię Boga otwierało bramy raju, a według innych opowieści jeszcze uwalniało skrzydła Lilith, dzięki którym ona mogła poprzez pustynię odlecieć z Edenu, z ogrodów Edenu. I kiedy to się wydarza, kiedy Lilith ucieka z raju, to było nie do pomyślenia w tamtym paradygmacie, w tamtym pojęciu. To było po prostu niemal, to było tak, że jak ona mogła, to było po prostu obrazoburcze, żeby w ogóle coś takiego zrobić. I Bóg, żeby sprowadzić Lilith z powrotem do raju, wysyła za nią trzech aniołów: Senoja, sam Senoja i o ile dobrze Zapisałam Semen Gedofa. Tak się nazywało tych trzech aniołów. I też jest taka uwaga tutaj w tym momencie, że do Sodomy i Gomory Bóg wysłał, żeby ratować sytuację, Bóg wysłał dwóch aniołów, a w przypadku Lilith, zauważcie, wysyła trzech. I aniołowie odnajdują Lilith nad Morzem Czarnym i grożą jej, że jeśli nie wróci do raju, zobaczcie, zauważcie, tutaj wszystkie rzeczy są ważne, wszystkie elementy są ważne, bo tak jak w mitologii tantrycznej, którą zwykle przytaczam na różnych spotkaniach, to wszystko jest ten krajobraz mitu, możemy oczywiście odnosić do zdarzeń, sytuacji, tego, co się dzieje na zewnątrz nas, w relacji z innymi, ale to przede wszystkim jest o tym, co się dzieje w naszym wewnętrznym krajobrazie, nie? To, jak same ze sobą jesteśmy, więc tutaj na tym przykładzie my jesteśmy i Bogiem, i ogrodem, i Adamem, i tymi trzema aniołami, i tym grożeniem, i tym pragnieniem zachowania swojej wolności, suwerenności i tak dalej. Nie? Także to wszystko jest o naszym wnętrzu, pamiętajcie, proszę. Nie? I aniołowie grożą jej, tam nie ma proszenia i tak dalej, oni po prostu grożą jej, że jak się nie dostosuje i nie wróci do raju, to wyrokiem najwyższego codziennie setki jej dzieci będą ginęły. Okrutna groźba, prawda? Jednak Lilith odmawia, ponieważ woli pozostać wolną i niezależną. I zobaczcie, że tutaj ani Bóg, ani aniołowie, ani oni razem nie mają wystarczająco dużej mocy, żeby nakłonić Lilith, żeby wróciła do raju. Więc to nam już pokazuje, jak potężną i niezależną energią i mocą w ogóle jest Lilith. I w końcu Lilith, jakby po tej ucieczce, odejściu z raju, zostaje, wchodzi w relację miłosną, zostaje żoną Samaela i tym samym zostaje panią ciemności, bo Samael to jest anioł śmierci. Mówi się też, że Samael jest prawdziwym imieniem Lucyfera. Przy czym Lucyfer, pamiętajcie drogie, to jest ciekawe w ogóle, to nie jest to samo co szatan. Lucyfer to jest ten, co niesie światło i jego postać została niestety, tak jak postać Lilith, zdemonizowana i przeaniaczona. I ja niedawno spotkałam się z interpretacjami, które mówią, że w ogóle to jest upadły anioł, dlatego że jest po prostu upadłym aniołem, według jednych opowieści, dlatego że śmiał ulec namiętności i pasji ziemskiej kobiety, ale on też jest strażnikiem, nie strażnikiem, tylko sędzią grzesznych i pełniąc taką funkcję, tak naprawdę sprawuje, działa jako jedno z ramion Boga. Ale właśnie przez różne koleje losu tak samo został zdemonizowany jak Lilith i zupełnie niesłusznie, ponieważ on jest tym, z którego ponoć w naszej w ogóle przestrzeni jakby zostało zasiane nasienie, anielskie nasienie wszystkich aniołów, z którymi mamy kontakty, anielskich dusz, które wcielają się na ziemi, zależnie od tego, jaki macie paradygmat, w co wierzycie i tak dalej, to jakby z jego cząstki to wszystko się wywodzi i to jest ten jakby odłam, który de facto zasiewa światło na planecie Ziemia. No więc to właśnie z nim ostatecznie bierze ślub, wychodzi za mąż Lilith. I ulubionymi w ogóle zwierzętami wielkiej bogini, symbolami bogini od zawsze były węże. jako te, które symbolizują i śmierć, i transformację, i przemianę, ale też wyzwolenie, świętość, wzlot, uzdrowienie. Sowa jako symbol mądrości, i tutaj jest postać oczywiście bogini Sofii, która to ucieleśnia. Rosnący księżyc to też jest symbolika Lilith. I z czasem te symbole stają się z Lilith tożsame, a więc groźne, a więc przeklęte, a więc nazwane jako symbole zła. Ponieważ męscy bogowie zemścili się na Lilith w bardzo okrutny sposób. I ja, gdy przeglądałam materiały o Lilith, to aż trudno mi było je czytać, ponieważ tak została zdegradowana, zdemonizowana, jak nie czytałam o tym w żadnej innej mitologii, o żadnych innych boginiach. Po prostu tak jakby zrobiono wszystko, żeby absolutnie została zakazana, wyklęta i przeklęta. I nazwano ją, że jest demonicą, że zagraża dzieciom i że w końcu ją aż tak zniesławiono. Minionku, ja na chwilę chodź minionku tutaj do nas, chodź. Ej, chodź, no chodź, proszę cię, żebyś nie miał czemu tutaj, chodź. No. I w końcu tak zniesławiono boginię, że same kobiety uznały ją za demona i że za siłę pełną nieprawości, to jak mówię, to mnie aż serce boli, i za absolutną destrukcję. I zobaczcie, jak te patriarchalni bogowie zemścili się na tej, która pragnie być wolna. Na tym aspekcie kobiecej mocy, siły i piękna, które pragnie być wolna, wolne, suwerenne, niepodległe, niezależne, dzikie, namiętne, w pełni wyrażające się w swojej miłości. Ta, która totalnie staje za sobą, każdym kosztem. Zobaczcie, że nawet ta groźba aniołów, że setki jej dzieci będą codziennie ginęły, nie zatrzymała Lilith. Niesamowite, prawda? To jest zupełnie niesamowite. I był taki czas, kiedy żydowskie kobiety rysowały pierścienie na ścianach w pokojach, w których były noworodki, ochronne pierścienie, i wypisywały zaklęcia chroniące przed Lilith. I wtedy też tworzono specjalne amulety ochronne, i one zwykle były tworzone z metalu, ponieważ uważano, że złe duchy boją się metalu i to mi, że metal im szkodzi. I to mi przypomina ten fragment z filmu Czarownica Diabolina, nie wiem czy pamiętacie, kiedy jak król wydał wojnę Diabolinie, to też był ten taki motyw, że wszystkie narzędzia były zrobione z metalu, bo metal, nic nie raniło Diaboliny, tylko metal, prawda? Tylko metal zagrażał jej mocy. I te amulety nosiły kobiety w ciąży i połogu, i one zwykle, to też w ogóle jest niezwykle bolesne, przedstawiały Lilith skrępowaną i w kajdanach. I wokół łóżka rodzącej kobiety rysowano krąg, i pisano precz z Lilith, żeby uchronić kobiety rzekomo. I też było taki przesąd, że Lilith decyduje o życiu nowonarodzonych dzieci i w przypadku chłopców do 8 dnia od narodzenia, a w przypadku dziewczynek do 20 dnia. I to, co zrobiono, to po prostu zrobiono z nią tą postać, która prześladuje kobiety w ciąży i śpiących mężczyzn, bo mówi się, to jest w ogóle niesamowite, że jak dużo zabiegów podjęto, żeby tak się wydarzyło i żeby aż kobiety tak bardzo przed nią się rzekomo chroniły, w sumie Nie wiem, czy jeżeli znacie jakąś inną postać, przed którą nawet kobiety tworzyły kobiecą amulety, to napiszcie proszę, bo to jest niezwykle mocne, że aż do tego stopnia. I mówi się też, że jeśli chodzi o tych śpiących mężczyzn, czyli że z jednej strony to Lilith prześladowała w kobiety w ciąży i nowonarodzone dzieci, że była żądna ich śmierci i ich krwi jako demoniczna moc, a z drugiej strony jako demoniczna moc, erotyczna kusicielka prześladowała śpiących mężczyzn, bo ponoć Lilith składała Adamowi potajemne wizyty wtedy, gdy po śmierci Abla Adam przez 130 lat nie współżył z Lilith i w ten sposób bogini w percepcji staje się tą kusicielką, która jest przyczyną wiarołomności i zdrady, która jest przyczyną także męskiej bezpłodności, impotencji, polucji nocnych, no i oczywiście, że jest przyczyną śmierci rodzących kobiet i nowonarodzonych dzieci. Mówi się tak, że jest taka inna część w tej opowieści o Lilith, że ona z Adamem mieli dziecko i że to była żaba. I ta żaba miała takie moce, że znała wszystkie ludzkie języki i wszystkie języki zwierząt i przekazywała ludziom tą wiedzę, uczyła ich tego, ale też przekazywała ludziom wiedzę o leczniczych właściwościach ziół i kamieni szlachetnych. I w odpowiedzi na to, to zostało w Biblii zamienione na, ona jakby jej postać, że w Biblii żaba została uznana jako zwierzę nieczyste, zwierzę czarownic i zwierzę ciemnych sił. I Lilith pojawia się też w sumeryjskiej mitologii i też w różnych odsłonach. Ja ją przywoływałam na podczas naszej ostatniej praktyki, która była jesienią o Inannie, kiedy schodziłyśmy w dół do podziemi z Inanną. Inanna też jest boginią nurtu podziemi, tak jak Lilith. I ona tam jest w różnych też wersjach przedstawiana, nawet tej samej opowieści. Jest taka część opowieści o Inannie, w której Inanna ma swoje drzewo, drzewo życia, które jest bardzo bliskie jej duszy, do którego ona chodzi jak do swojego intymnego miejsca i ono zna wszystkie jej sekrety, tęsknoty, marzenia, pragnienia, szczęścia, rozpacze i tak dalej. I w pewnym momencie Lilith pragnie, aby z tego drzewa było zrobione jej łoże i jej tron, ale nie potrafi wydać rozkazu, ponieważ wie, co się wtedy stanie tak naprawdę głęboko gdzieś w połączeniu ze swoją kobiecą duszą wie, co się wtedy wydarzy, ale jednak będąc królową niebios, bardzo dobrze gra w grę bogów, męskich bogów niebios i jakby pod tym impulsem chce mieć to łoże i ten tron stworzony z tego drzewa, ale nie jest w stanie podjąć decyzji wtedy z pomocą pojawia się Gilgamesz, który już bez tych rozterek ścina to drzewo, a w tym drzewie mieszkał ptak, mieszkała Lilith i w korzeniach mieszkał wąż. I wąż ginie, ptak ulatuje, a Lilith ucieka. I to jest ten mit znowu, tak jak ten moment w micie o Adamie i Ewie jest tym momentem, w którym jest wykluczona, to jest takie naznaczenie momentu, w którym przestaje być uznawana kobieca wolność, kiedy Lilith odmawia i ta odmowa nie jest przyjęta i uszanowana przez Adama w raju, to jest ten moment, kiedy Kobieca suwerenność, wolność, namiętność, pasja, kreacja, chęć równego współtworzenia. Taka esencja duszy, kobiecej duszy i mocy zostaje absolutnie odrzucona. Tak tutaj to ścięcie tego drzewa jest o tym, o ścięciu kobiecej duszy, odrzuceniu kobiecej duszy, jej osamotnieniu, jej wygnaniu, nieakceptowaniu. To są po prostu w różnych mitach określone te same momenty, od którego wygrywa patriarchat i patriarchalni bogowie. Jest też taka, i w tym momencie drzewo życia przechodzi we władanie patriarchatu. To też jest symbol tego. I też mówi się, że było coś pomiędzy Lilith a Gilgameszem, ale Gilgamesz odrzuca ostatecznie Lilith, bojąc się, że on, tak jak pozostali, zostanie przez nią pozostawiony, że ona go odrzuci. Czyli tak jakby gdzieś już wtedy głęboko był, już się pojawia ta dynamika pomiędzy właśnie odsłaniającym się patriarchatem a kobiecością, która nie jest z tym uznawana, i że to też jest o tym, że to, co zostało stworzone z Lilith, to zdemonizowanie Lilith, wyklęcie Lilith, zrobienie z niej tej, która zabija dzieci, która zagraża kobietom, tej symbolem kobiecej namiętności, która zagraża mężczyznom i jest niebezpieczna dla Lilith, jakby te wszystkie środki, które zostały podjęte, żeby de facto naprawdę była odrzucona i zakazana, ta siła, jaka została w to włożona, tak naprawdę pokazuje nam, jak bardzo patriarchat tej kobiecości się obawia, jak bardzo patriarchat obawia się wolnej kobiecości, samostanowiącej kobiecości, stającej za sobą kobiecości i tej, która poświęci wszystko w imię tego, żeby właśnie to zachować, żeby tego nie stracić. Przeogromna to jest siła, prawda? No mnie to porusza bardzo, nie taka wytrwałość. Ja w ogóle mam poczucie, że już jest najwyższy czas na coś takiego. Bardzo to czuję, bardzo mocno czuję i jak bardzo czuję, jak wiele z nas za tym tęskni, tak bardzo mam poczucie, jak wiele z nas się tego obawia, bo to może odznaczać absolutne nieraz obrócenie swojego życia o 180 stopni, co może oznaczać stanięcie przed tym faktem, że do tej pory wspierałyśmy to w naszym życiu, co w ogóle o nas nie jest, nie? I to jest ta trudna część w ogóle w historii z Lilith, kiedy spotykamy się z Lilith. No i ona dotyka nas w naszych życiach, kiedy mamy odwagę stanąć właśnie naprzeciwko takiego rozpoznania. No i Lilith w tym micie, ona ucieka nad Morze Czerwone. I kiedy jest nad tym Morzem Czerwonym, to sięga jego dna. I w alchemii symboli, w ogóle Morze Czerwone symbolizuje niebezpieczeństwo, zagrożenie, ale jednocześnie przemianę i uzdrowienie. I przybycie nad to morze uwalnia Lilith, ponieważ ono pozwala jej, to jest symbol tego, że ona zanurza się naprzeciwko, dla nas to jest symbol tego zanurzenia się jakby na mocy Lilith, naprzeciwko tego, co powoduje, że nie jesteśmy wolne, to, czego obawiamy się, żeby zrobić, żeby stanąć za swoją wolnością i za swoją niezależnością i jednym z takich najpotężniejszych cieni, z którym Lili też potrzebowała się spotkać, to jest strach przeżycia odrzuconą, wyizolowaną społecznie i nieakceptowaną, tak jak to było z Lilith. I bardzo często ten strach, ta obawa przed byciem odrzuconą powstrzymuje nas do stanięcia za sobą i za swoją wolnością. To jest jeden z potężniejszych cieni w naszym wnętrzu, nie? I Lilith na dnie tego czerwonego morza, ona uwalnia się od tego, czym sama siebie potencjalnie może więzić. I to czerwone morze jest taką egzamplifikacją duchowości i ona jest takim, to jest taki próg pomiędzy światem materialnym i światem duchowym. I to zejście na dno tego czerwonego morza, minionku, proszę cię, nie przeszkadzaj nam. I to zejście na dno tego czerwonego morza, ono symbolizuje też tak jakby złożenie ofiary. W ogóle czerwony kolor jest o bujności, o dedykowaniu się czemuś, nawet jeśli to oznacza złożenie ofiary z tego, co potrzebuje umrzeć, po to, żeby mogło żyć, zaistnieć, rozkwitać coś innego. Czyli znowu to jest przejście pomiędzy śmiercią a życiem. To jest ta nasza zgoda na śmierć czegoś w naszych życiach, w ogrodzie naszego życia. Bo Lilith też, ona jest symbolem tej kobiecości, która tworzy swój ogród i dogląda tego, co rośnie w tym ogrodzie i uznaje to, co potrzebuje umrzeć i stworzyć nawóz dla tego nowego i absolutnie odmawia życia w ogrodzie, który nie został zasiany, stworzony przez nią, w którym nie rośnie to, co jest dla niej cenne, ważne, dzięki czemu i on, i ona rozkwita, nie? To jest to. I więc powtórzę, na dnie czerwonego nieba, na dnie czerwonego morza Lilith składa ofiarę z tego, co potrzebuje umrzeć, czyli z jej cienia, z tych obaw, chociażby przed byciem odrzuconą, z tych obaw, jak zostanie odebrana jej namiętność, pasja, z tych obaw bycia kobietą za dużo, która jest głośna, która tworzy, która jest taka, jaka chce być za każdą cenę. Nie? Po to, żeby właśnie mogło to rozkwitać. I Lilith, stąd Lilith też symbolizuje nam podziemie i zejścia do mądrości dzikiej, ciemnej kobiecości w nas i jej cienia, i, czyli tego, czego na co dzień, co na co dzień w nas jest dla nas wstydliwe, co stanowi dla nas osobiste tabu, i że Lilith jest tą mądrością w nas, która wydobywa z podziemi to, co chcemy ukryć i konfrontuje z tym, co jest nieprzyjemne. I na początku naszego programu będziemy kontaktowały się z naszym cieniem, z tym, co nie pozwala nam stanąć za sobą, tak jak Lilith. I mam tutaj dla Was taką sugestię, inspirację i prośbę, żebyście były w tym dla siebie bardzo dobre. Jest coś takiego, oprócz tej radykalności, namiętności, pasji, bycia wierną sobie, jest taka jakość, oprócz tej determinacji i radykalności w Lilith, jest jakaś czułość dla siebie samej. Przecież ona zrobiła to z niezwykłej miłości do siebie samej. Miłości do tego, co jest dla niej niezwykle cenne. Jest w tym jakaś czułość dla siebie samej. Bez tego w ogóle nie byłaby w stanie tego zrobić, prawda? Nie wiem, jak to czujecie, dajcie znać, kochane. No, więc Lilith jest tym obrazem kobiecości w nas, która rządzi się własnymi prawami, która nie przejmuje się męskimi rygorami, która która ucieka tam, takie ładne jest określenie. Jest taka ładna książka Lilith, pokażę Wam. Zakazana kobiecość i tą książkę napisała Ewa Kornafel, ona jest astrologką. I duża część tej książki jest o układach Lilith w domach, tam w różnych miejscach swojego horoskopu, ale jest wstęp, którym jest ładnie właśnie mit o Lilith opisany. To jest jedna z publikacji, z których korzystam w tym programie. I o ile dobrze pamiętam, to strona Ewy Kornafel, także na YouTube, nazywa się Astro Lilith. Ona bardzo jest połączona z Lilith i ona jest tą z postaci wśród astrologów, która przywraca właściwe miejsce Lilith, bo wielu astrologów, jak analizuje nasze horoskopy, to dalej łączy, bierze pod uwagę wpływy Lilith jako siły demonicznej, nie? Co dla mnie jest brakiem zintegrowania jej mocy tak naprawdę, nie? Mój przyjaciel Piotr Gibaszewski, który jest astrologiem, mówi, że astrolodzy, którzy widzą tylko demoniczną siłę Lilith, to są ci astrolodzy w jego poczuciu, którzy boją się dzikiej kobiecości. Nie? Więc to. I Ewa Kornafel właśnie używa takiego ładnego określenia, że Lilith ucieka tam, gdzie woda mieni się czerwienią. I jest coś takiego w tym patriarchalnym wpływie na postać Lilith, że patriarchalni bogowie uwielbiają ubierać kobiecość w biały kolor, który jest o niewinności, niepokalaniu, jakimś jego odmianą jest kolor niebieski. Uwielbiają też ubierać w czarny kolor, jak czarna Madonna. To oczywiście jest o wiedzy starowiny, ale też o bumieraniu. I bardzo odmawiają koloru czerwonego, który jest właśnie o namiętności, o dedykowaniu się, o pasji, o kreacji. I w ten sposób, w taki ukryty sposób jest tworzona przerwa w naszych kobiecych duszach pomiędzy białą a czarną kobiecością w nas. Nie ma połączenia. Jest też taki mężczyzna Marek Taran, który opowiada o świętej kobiecości i on tam przywołuje swoim językiem też tą symbolikę białej, czerwonej i czarnej róży. On mówi o róży i mówi to taką ładną rzecz, że potrzebujemy mieć zintegrowaną swoją dziewiczość, niewinność, żeby móc być czerwoną różą, czyli tą pełną pasji, kreacji, seksualności, czerpiącą przyjemność z życia, kreatorką. I potrzebujemy ją mieć zintegrowaną, żeby prawdziwie być tą mądrą wiedźminą, starowiną, staruchą. Że nie dotkniemy mądrości starowiny wiedźmy ani bez białej, ani bez czerwonej w sobie. Że musimy mieć wszystkie. Także nawet jeśli jest to przedstawienie białej i czarnej, to ta czarna, ona nie jest dojrzała, nie jest prawdziwa, nie jest kompletna. Tak naprawdę też w pewnych warstwach, nawet będąc białą, mamy w sobie czerwoną i czarną, nie? Jest coś takiego też, że starowina też może się czegoś uczyć od małej dziewczynki, na przykład bycie, może sobie przypominać, jak cały czas być ciekawą świata, nie? To też jest wielka mądrość. I w tym patriarchalnym paradygmacie i podejściu tak degradowano w ogóle postać Lilith, w efekcie czego kobieca namiętność stała się źródłem grzechu, czymś moralnie odrzucającym i zepsutym, że kobieca wolność stała się niebezpieczna. Zaczęłyśmy być uczone, że kobieca wolność jest niebezpieczna, że długie włosy są siedliskiem szatana. Że czerwony kolor to jest coś zakazanego, coś, co jest przypisane tylko prostytutkom. że na przykład w czasach, kiedy były świątynie, które mówi się, że Inanna tworzyła razem z Lilith, albo w innych wersjach, w których Lilith była kapłanką w świątyniach Inanny, to są różne podejścia. Albo jest też taka interpretacja, która mówi, że Lilith i Inanna są tą samą boginią, tylko w różnych kulturach, tradycjach inaczej przedstawiane i są przedstawienia, które nie wiadomo, są takie płaskorzeźby, w których tak do końca nie wiadomo, czy to jest Lilith, czy to jest Inanna, czy przypadkiem to nie są one obie. I był taki czas, kiedy właśnie były świątynie prowadzone przez kobiety z kapłankami, gdzie odbywało się uzdrawianie seksualności, wprowadzanie w seksualność, obmywanie zranień różnych i trudnych doświadczeń. Na przykład jest taki wątek, o którym kiedyś czytałam, że mężczyźni, jak wracali z wojen, to żeby nie wnosili śladów wojny, śmierci i zniszczenia do swojego ogniska domowego i do swojego małżeństwa, to najpierw przechodzili przez te świątynie, gdzie poprzez specjalne praktyki też, gdzie była angażowana energia seksualna w absolutnie święty sposób, oni byli uzdrawiani i obmywani z tej ciemnej energii wojen i dopiero tacy wracali do swoich ukochanych i do swoich ognisk domowych. To też ciekawe, ale w związku z tym, tą całą jakby nagonką patriarchatu na ten aspekt kobiecości, kapłanki świętej kobiecości zostały przemienione w święte prostytutki, nie? Pojawiło się coś takiego jak święta prostytucja, czym w ogóle te świątynie wcześniej nie były. No i oczywiście kolor czerwony po prostu absolutnie też został zdegradowany jako symbol. No tak jak mówiłam, prostytutek i nie rządnic. I to jest to, co patriarchat bardzo się starał, żeby zrobić tak zwanej bujnej kobiecości, która nie pozwala się, nie obawia się być tak zwaną kobietą za dużo. I tutaj, jak ja się przyglądałam tym kluczom Shakti, o których często mówię na naszych webinarach, a klucze Shakti to określenie mam od Czemeli Ardak, od której ja się uczę o tantrycznych boginiach między innymi. Lubię też określenie kody Shakti, bo to są takie momenty przejścia w historii, w micie o danej bogini, które nam dają wskazówki i podpowiedzi, o czym dana moc i energia kobieca jest. I tutaj jest niesamowite to, że energia kobieca, może wy też coś wychwyciłyście, ale to, co ja wychwyciłam, to, że energia kobieca starsza jest, tak jest pierwotna, także jest prastara, że zna sekretne imię Boga i że męscy bogowie razem z aniołami tak naprawdę nie mają nad niej mocy i nie mogą ją skłonić do niczego. Jedyne, co mogą zrobić, to zepsuć jej imię, jeśli chcą być nad nią, z obawy przed tą jej nieokiełznaną mocą, tak, żeby wdrukować gdzieś w świat, w ludzi, że tamta siła jest niebezpieczna, zagrażająca, zdemoralizowana i stąd zakazana, żeby absolutnie kobiecość nie miała z tym kontaktu, bo wtedy siły patriarchatu przestaną istnieć, ponieważ jakby ich moc nie sięga jej mocy. I niezwykle symboliczne dla mnie tutaj jest to, że ona odmawia dostosowania się każdym kosztem, odmawia poświęcenia swojej wolności i niezależności. To jest coś, co jest niezwykle dla nas ważne, bo jakby jesteśmy od dzieciństwa uczone, żeby się dostosowywać, prawda? Żeby było dobrze, żebyśmy nie były odrzucone, żebyśmy były kochane, żebyśmy były łagodniejszą wersją kobiety jak Ewa, łatwiejszą wersją kobiety jak Ewa. Tak naprawdę Lilith i Ewa są siostrami, nie? Jest taka publikacja o tym, ale jeszcze jej nie czytałam, więc one oddają różne aspekty naszego wnętrza. I że. No tak, to ja takie klucze tutaj odkryłam. I że z tego wyłaniają się te cienie nasze, którymi zasłaniamy się, które jakby odgradzają nas od sięgnięcia tej wersji siebie. I że jednym z tych największych cieni oczywiście mogą być inne, ale to jest bycie odrzuconą. Bycie odrzuconą, że za zmysłowa, za rozluźniona, za namiętna, za piękna, za błyszcząca, za wolna, za niezależna. No to ostatnio nawet post o tym napisałam, że przecież jak my same jesteśmy orędowniczkami patriarchatu, co ja nazywam patriarchatem przebranym w suknię bogini, zwłaszcza wtedy, kiedy jest przekazywany w kontekście bogiń i świętej kobiecości, gdzie na przykład uważa się, że kobieta niezależna i wolna to taka, która jest samotna i tutaj jest w dopowiedzeniu, to znaczy, że jej się nie udało, to znaczy, że czegoś jej brakuje, że jej się nie udało. A co jeśli kobiecą mocą jest decydowanie o sobie samej i tego, w jaki sposób chce tworzyć i kreować swoje życie i czego chce być kreatorką i matką i czego nie. To jest niesamowite. A co jeśli to jest nasza moc? Co jeśli dopiero wtedy, kiedy w pełni władamy nad swoim ciałem, jesteśmy paniami siebie? Nie wiem, dlaczego dzisiaj ten minionek nam tutaj dokucza. Mam nadzieję, że to zbytnio nie przeszkadza Wam, ale ja niewiele tutaj mogę zrobić. No, to jest to, co dzisiaj, z czym chcę się z Wami podzielić. W najbliższych dniach będziemy sobie wchodziły, tylko naprawdę bądźcie dla siebie w tym czułe. Często praca, kontakt z takimi trudniejszymi miejscami w nas kojarzy nam się z niezwykłą pracą, z oraniem, z wysiłkiem. A co jeśli możemy to zrobić inaczej? Co jeśli możemy stanąć na przykład naprzeciwko tego strachu przed odrzuceniem w czułości dla siebie samej? Nie? To jest coś, do czego chcę Was w tym zaprosić. W takim pielęgnowaniu siebie jako tego kwiatu, ogrodu swojego życia. Chodź, minionku, do mnie, chodź, proszę cię. No. Ja tutaj już przejdę do Waszych pytań, kochane. Jeszcze mamy niecałe pół godziny. Zobaczę, co się wydarzyło, co ktoś napisał. Jeżeli chcecie się czymś podzielić, jeśli macie jakieś pytanie, jeśli jakimiś wrażeniami, to wystarczy, że napiszecie albo że dacie mi znać, żebyście mogły swój głos włączyć i wtedy możemy też porozmawiać. I ja na chwilkę tutaj z minionkiem coś spróbuję, kochane, czekając na wasze, na coś od was teraz. Chodźmy. Zobaczymy, może teraz. Tutaj widzę, że Magda pisze, że rzeczywiście najbrutalniejsza forma szantażu i kary dla nieposłusznej i stającej za sobą kobiecości to śmierć dzieci. Tak, to jest po prostu to jest najbrutalniejsze, tak, dobre określenie. Zgadzam się. Przecież na tym oczywiście teraz są sformułowane wszystkie ustawy, jakie są tworzone w odniesieniu do kobiecego łona, nie? Które nie obejmują absolutnie zaufania do tego, że to jest dla kobiety wielka decyzja, czy rodzi dziecko, czy nie, i na zawsze pozostawia znak w jej duszy. Prawda? Niesamowite, jak to jest właśnie używane przeciwko nam, przeciwko naszej wolności. Wciąż w zbyt dużej mierze skutecznie. nie? Ten brak zaufania, że kobiety faktycznie są paniami życia i śmierci, bo tak naprawdę ten potencjał nowego życia powstaje w naszych łonach i obumiera co miesiąc. No. Tak, to jest najbrutalniejszy szantaż. I Lilith się przeciwstawiła temu szantażowi. Jaka to jest dzielna kobiecość, prawda? Jak wierna sobie w kobiecość. Mnie po prostu Lilith tak wzrusza. Po prostu niezwykle mnie wzrusza Lilith. I dzisiaj też napisałam post o tym, że umarła moja kotka Zuzia. No i się nagrałam wam też taka delikatna w naszej grupie. Tak troszkę się obawiałam, czy to nie przestraszy kogoś. I tak jak Zuzia dla mnie jest o niewinności, tak gdzieś Lilith jest dla mnie też o niewinności, o takiej nie niewinności w sensie cnotliwości, tylko niewinności w sensie bycia taka dziewiczo pierwotną, że ta nasza namiętność kobieca, ona w tej takiej organicznej formie jest niewinna. Nasze chcenie jeszcze więcej, bardziej jest niewinne. Nasze tęsknoty, pragnienia i pożądania są niewinne. Jak ja sobie jestem przy mojej intencji, to moją intencją na ten program jest pielęgnowanie takiej dzikiej, nie, takiej bujnej, bym powiedziała nawet wybujałej, namiętnej niewinności. Jest to no, moja intencja, że tego chcę w sobie, dla siebie w ogóle pokazywać, żyć tym bardziej. Nie? No. Napiszcie proszę jeszcze, co u was, jeszcze mamy chwilę. Zunka pisze, Lilith mnie tu przyprowadziła, widzę, że ona bardzo się aktywnie niła we mnie jakiś czas temu. Posypał mi się stary koncept bycia w związku. Czekam na nowe. No. Pięknie, że się posypał. Jeśli nie był o tym, o równości, nie? Lilith też jest, ona jest, nie wiem jeszcze, czy będziemy do tego wracać, ale ja też tak jestem w Lilith, bo czułam, że będziemy w praktyce z Lilith, kiedy robiłyśmy odrodzoną jesienią, późną jesienią, że to będzie Lilith. I Lilith też jest tą, która, zauważcie, porzuca ogrody raju. Ona porzuca tak zwany swój dom i w jakiś sposób staje się bez domu. Ja też mam takie doświadczenie teraz, bo był taki moment przy mojej przeprowadzce, że byłam bez domu i miałam parę chwil takiego dużego strachu i niepewności, które mnie ogarniały, że jestem bez domu, że jestem bezdomna. I był taki moment, kiedy usiadłam sobie i tak zaczęłam się kiwać i powtarzać bardzo tak jakby coś przeze mnie zaczęło mówić, że gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom. A potem zaczęłam powtarzać, o bogini, bogini, powiedz mi, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom. I oczywiście, że bogini mi powiedziała, że mój dom noszę w sobie i ja za tym, przecież czytamy o tym, wiemy o tym, to nie jest żadna eureka, ale to był pierwszy moment, kiedy ja poczułam, że mój dom jest we mnie, że ja noszę mój dom ze sobą i Lilith jest tą jakością, która nosi swój dom ze sobą. I potem jak przez następne dni pojawiały się jakieś obsuwy, że nie uda mi się do terminu X zrobić tutaj na tyle to mieszkanko, żeby zamieszkać, i, bo wtedy nie będę miała gdzie mieszkać, no to zaczęłam, jak zaczynałam sobie powtarzać tą mantrę, ja noszę mój dom w sobie, ja noszę mój dom w sobie i wtedy natychmiast te obawy, te strachy w ogóle się rozpraszały, to było jak zaklęcie, jak po prostu zaklęcie, ale ja przecież noszę mój dom w sobie i to też jest właśnie o Lilith, że ona opuszcza ten rzekomy raj, czyli ten sztuczny tak naprawdę, w masce, w tym, który udaje, że jest o szczęściu i o tej cudowności. Ona opuszcza ten raj, bo w ogóle nie chce tego wspierać, gdyż ona nosi swój dom w sobie, ale żeby go poczuć, schodzi na dno tej wody błyszczącej, mieniącej się czerwienią, tak jak Ewa Kornafel pisała. Kasia pisze, że ja czuję, przeczytam, co piszecie, nie? Bo niektóre z Was potem będą odsłuchiwały. Ja czuję ogromną więź z Lilit i bardzo mnie poruszyły Twoje słowa, że ona siebie wybrała z wielkiej miłości. To takie trudne, ale ja również tak zrobiłam. No. To taki trudny, no bo właśnie oznacza się mierzenie z tymi naszymi strachami, jak byciem odrzuconą, nie? Osamotnioną, wygnaną, tak jak w micie z Gilgameszem, ściętą. Jest w tym coś takiego, nie? Że to jest takie mocne w polu, że jak się nie dostosujesz, to będziesz ścięta. Bardzo to jest mocne, no po prostu bardzo. Gosia pisze, że ja z Lilit obejmuję wszystko, co zakazane, niedozwolone, nie takie jak należy. Ciemne, uziemione, podziemne, no, takie chtoniczne, nie? Pięknie piszecie, kochane. Dziękuję. Ania pisze, a ja poczułam, że Lilit pomaga mi przywrócić moje czucie i się w nim zakorzenić. A to, co we mnie wręcz krzyczy, to wyzwolenie. I to jest moja intencja. Nawet na ołtarzyku swoim mam w centralnym miejscu moje własne zdjęcia. I przyszło do mnie takie, tak, teraz ja jestem w centrum, teraz ja jestem na pierwszym miejscu. Wow. No to się wzruszyłam. No tak przy okazji jeszcze przywołam to, co dzisiaj mówiłam na filmie, że bądźmy dla siebie obecne, kochane. Jeśli oczywiście tak poczujecie, nie? Wybrać w grupie, że gdy będziemy się w grupie na Facebooku czymś dzieliły, dajcie sobie słowa, dajcie znać, że jesteście, że przeczytałyście kogoś, że coś was poruszyło, albo nie, cokolwiek, nie? Że widzimy siebie, że to jest taka bardzo duża cecha, bo ja też specjalnie czytam to, co tutaj piszecie, także dlatego, że to jest niezwykła inspiracja. Nawet nie wiemy, jak nasze słowa mogą być niezwykle inspirujące dla innej kobiety i coś otworzyć. I być tym portalem, tym kluczem szakti, nie? Że poprzez to nasze dzielenie, my same, tak teraz mi przyszło, stajemy się tymi kluczami szakti, jedna dla drugiej. O, to ładne. No, widzicie, jak mnie zainspirowałyście? Gosia pisze, czuję, że dla mnie to jest klucz do otwarcia, przepływu, kreacji, tworzenia, sprawczości. No. Jest. Na pierwszy dzień wiosny publikowałam taką medytację, gdzie wężyca się budzi w misie łona i wspina się do serca. I że po drodze wylizuje, zlizuje blokady we wnętrzu, a potem w sercu dzieli się na dwie. I każda z tych dwóch tu wpływa w ramiona i oplata jak bransolety i główkami ląduje tutaj w dłoniach i otwiera na kreację, więc jeśli chcecie, to jest gdzieś na Namiętnej w nagraniach, to na fanpage'u Namiętnej i na YouTubie. Ania pisze, mnie też przyprowadziła tu zakazana Lilit. Przyprowadziły mnie tutaj moje boginiczne ścieżki. Lilit zawołała mnie w sobotę na kobiecej wyspie Gozo. Spędziłam tam ostatnie dni. Pragnęłam iść dalej boginiczną ścieżką ku sobie, ku swojej pięknej, namiętnej, dzikiej i nieposkromionej i dzikiej. Wild tree. Pięknie. Kasia. Mnie porusza Lilit, że staje za sobą zawsze i ponad wszystko. Że jest nieustępliwa i radykalna w miłości do siebie i do życia w swojej prawdzie. To wielka odwaga i moc. Chcę z tej mocy też czerpać w swoim życiu. Ja w ogóle tak myślę, kochany, że nawet w relacjach miłosnych, że przecież jak ktoś się w nas zakochuje, to nie w tej, która się potem dostosowuje, prawda? tylko w tej sprzed dostosowania. I że też jakoś pokazuje, że to jest największa tęsknota i nasza, i mężczyzn, bo potem Adam kocha się z Lilith. Prawda? Czyli, że tęskni za tym aspektem kobiecości, ale boi się stanąć przed nią otwarcie, tylko robi to w ukryciu. Boi się. I ten strach, mam poczucie, jest... I oczywiście, że w mężczyznach. Mój nauczyciel tantry mi zawsze mówił, Sonia, mężczyźni, on mówił, srają w gacie przed kobietą. O, to jest, nawet nie wiesz, jak się boją. Po prostu się boją. Bo każda z was jest inna i co z tego, że czegoś się dowiedział, nauczył gdzieś, jak z tym będzie zupełnie inaczej. Po prostu się boją. Ale tak samo my się boimy tej mocy. I tu jest klucz, żebyśmy my, pomimo tych obaw, bo gdzieś przeczuwamy, jakie to potężne jest i jak to skruszy wszystko, co tym nie jest, nie? I no. Ania pisze, podobnie jak Zunte, sypnął mi się model relacji. Nie wiem, jak być w relacji z mężczyzną teraz. Zupełnie bez nawigacji w tym temacie. Lilith, przewodniczka, i ty, i wy w naszej grupie. Jezunka też pisze, po cholerę mi raj, jeśli nie jest mój. No właśnie, no to jest Lilith. Po cholerę mi raj w ogóle, na drzewo z tym rajem. No. Pięknie mi napisałyście dzisiaj, podzieliłyście się ze sobą. Czemeli Artak tak ładnie pisze, że podzieliłyśmy się swoim miodem. Piękne to jest, prawda? Dla poszukiwaczek tylko właśnie powiem, że jeszcze przywołam raz Ewa Kornafel, Lilith, zakazana kobiecość. Czemeli Ardak akurat z Lilith, nie, tutaj nie mam od niej wiedzy i różnych przekazów, ale to dzięki niej prowadzę programy online, bo dzięki niej kiedyś, jak ją zobaczyłam lata temu, to miałam takie poczucie, że ona odkryła, czym jest kobiecość, ona odkryła tajemnicę, ona tego dotknęła, ona to ma. Na żadnych innych wcześniej warsztatach, nawet tantry, tego nie widziałam, bo zwykle kobiecość jest bardzo w męski sposób przedstawiana, a u Czemeli poczułam coś zupełnie innego. Coś, co nie umiem tego nazwać. Zresztą też mówi się, że nie ma w naszym języku, który ponoć jest bardzo patriarchalnym językiem, słów, które naprawdę oddawałyby jakości kobiecości, że jest to trudne. Dlatego nieraz o tym mówię, mówimy tak wokoło, żeby oddać atmosferę, bo nie ma określenia na tą atmosferę. Potrzebujemy to stworzyć, kochany. Jest nawet taka książka o tym, jak język jest patriarchalny. No, ja też w pewnym momencie Wam podam inne autorki, ale już po angielsku, z których korzystam przy Lilith. Ania jeszcze napisała, że prawdziwie wyzwolenie jest w zakazanych miejscach, tak. I w paradoksach, w tych przestrzeniach pomiędzy, to po angielsku się mówi in between. W naturze, na przykład, kiedy noc staje się świtem, ten moment przejścia, albo zmierzch nocą, nie? To są te in between przejścia, pomiędzy, bo tam się otwierają przejścia, portale się otwierają pomiędzy jednym wymiarem rzeczywistości a drugim. No. Jak się czujecie teraz? Dajcie mi jeszcze znać tylko, jak się czujecie teraz. Ja czuję odżywienie, to, że jestem teraz w programie. Sobie tak dzisiaj pomyślałam, pomimo mojej całej rozpaczy związanej z odejściem Zuzi. Ja też tutaj czuję radość, bo też czuję radość, że coś się dopełniło. Ale też tak poczułam, tak mówię, ale w sumie dobrze, że tak będę z Wami zajęta, bo to też jest dla mnie bardzo odżywcze i że też bardzo się cieszę z tej wrażliwości, która poprzez to wydarzenie z Zuzią się we mnie pojawiła, bo bo tak ładnie wtedy, że tak, takie mam poczucie, że ta jakość jest niezwykle potrzebna, kiedy się kontaktujemy z tą mocą stanięcia po swojej stronie, naprawdę kochania siebie, nie? Tak jak wcześniej powiedziałam, że to jest super potrzebne, że tu musi być dużo czułości, dużo wrażliwości dla siebie samej, dlatego bez czego świat nie może tak naprawdę istnieć. Ani ten Adam nie rozwinie swoich skrzydeł, ani ta jego kobieta, ktokolwiek by nią była, ani ta męskość, ani ta kobiecość nie będzie w pełni swoich potencjałów. Po prostu nie będzie. Po prostu się nie da, nie? To jest tak, jak tantra mówi, że w jakiej kondycji jest kobiecość, w takiej jest męskość, w jakiej kondycji jest szakti, w takiej jest siwa, w jakiej siwa, w takiej jest szakti, nie? Niesamowite to jest. Jedno wpływa na drugie. Ania pisze, że jest poruszona, że coś jej wibruje w środku i że czuje moc kręgu. Ja też czuję. Gosi jest dobrze. Zunka się czuje bardzo na miejscu. Dziękuję. Zunka się czuje u siebie. Kasia się czuje wzmocniona, zainspirowana i czuje, że jakaś zapomniana lub nieuznana część się manifestuje. Kasia czuje ogromną radość, że znowu jest ze mną. Ja też się czuję. Ja w ogóle też się cieszę, jak wracacie do programów. Takie fajne, takie potwierdzenie dla mnie, że to ma sens. I ciekawość Zunka czuje, i Ania też ciekawość, i też jest poruszona. No to pięknie. No to co, to jeszcze, jeśli coś jeszcze ktoś zobaczy i będziemy kończyły. Alicja pisze, że Lilith ją woła już od roku. I że teraz to czuje, widzi, wie. A, pięknie. Kasia mówi, że drży, jak mnie słucha. No dziękuję Wam, kochani. Mnie porusza to zawsze, jak chcecie się dzielić, jak się dzielicie na spotkaniach. Tak czuję, że jesteśmy wtedy, kiedyś jedna kobieta mówiła, żeby nie mówić razem, tylko wspólnie, bo razem to można być razem, ale osobno siedzieć, a wspólnie to już jest wspólnie, nie? To już nie jest osobno, to już jest wspólnie. No dobrze. Jeszcze ktoś napisał, że czuje się nasycona, spokojna i pełna ciekawości. No. Tak można by pomyśleć, że Lilith to będzie tam. A to jest przecież po prostu czysta miłość. To największa miłość. Jak zawsze w energii kobiecej. I też jest tak w tantrycznych mitach, że jak wszystkie inne środki zawiodą, to nadchodzi taka pora, czego życzę jeszcze, żeby się wydarzyło w naszych życiach, kochane, że bogowie rezygnują z tego, co wiedzą, tych swoich analiz, metod, pomysłów na i że wiedzą lepiej. Rezygnują, bo nic nie zadziałało. I idą do bogini, kłaniają się przed nią i mówią, pomóż nam, kochana. Bo to jest ten moment, kiedy naprawdę uznają moc kobiecej energii i z nią nie polemizują już. Już nie są w tym wariancie, że wiedzą lepiej. Czyli, że już nie jesteśmy my w tym wariancie, że wiemy lepiej, tylko dajemy się prowadzić jej mocy naprawdę, nie? Okej, no dobrze, to kończymy. No to na koniec jeszcze zamknij oczy, kochana. Oczywiście, tak, jeszcze zanim przejdę do domknięcia, w najbliższych dniach, jutro jeszcze przy jakąś inspirację, wiesz, Wam wyślę. Czwartek i piątek i sobota będzie intensywnie. W niedzielę mamy krok online, więc nie wyślę rano praktyk, bo będziemy praktykowały wieczorem w niedzielę. Prawdopodobnie z gniewem, zobaczymy, jak to się poukłada, więc naprawdę warto być. Także naprawdę teraz już zacznie być intensywnie przez tą pierwszą część, ale bądźcie w tym dla siebie dobry. I na koniec jeszcze zamknij oczy. już tradycyjnie powiem wielu z Was znaną formułkę, że wyobraź sobie, że w tym samym miejscu, w tym samym czasie, w różnych miejscach na planecie inne kobiety też się zgromadziłyby, tak jak my, pielęgnować przebudzoną, wolną, suwerenną kobiecość. By na swoje sposoby pielęgnować, tak jak my, przebudzoną kobiecość, i że w związku z tym nigdy, przenigdy, w żadnej sekundzie nie jesteśmy w tym same. Bo jeśli tylko to zauważymy, to od razu stajemy się w tym połączone, nawet siebie nie znając. I że nawet siebie nie znając, tkamy tą tkaninę kobiecej energii, wolnej, tej pierwotnej kobiecej energii na planecie Ziemia. Pięknie Wam dziękuję, życzę dobrych snów. Ach, no i bądźcie uważne na sny, w sensie, że gdy wchodzimy głębiej do zakamarków naszej kobiecej duszy, to przynajmniej tak jest u joginek tantrycznych, że dużo podpowiedzi, wiadomości, przekazów, prowadzeń pojawia się w snach. Więc dziękuję pięknie. Widzimy się w niedzielę. No i pięknej praktyki Wam życzę i bądźmy w kontakcie na facebookowej grupie. Mnie już będzie więcej tam na grupie. Już mogę. Dobranoc. Dziękuję.